Dzięki Panu za Jego niewypowiedzianą łaskę, której mogliśmy dożyć według słowa Pana. Komu jestem łaskaw, temu jestem łaskaw i nad kim się zmiłuję, nad tym się zmiłuję. Łaski Bożej nie można wystarczająco opisać czy wyrazić. Nie można całkowicie pojąć tego, co go poruszało, gdy on postanowił odkupienie i zbawienie tej ludzkości, która się od niego odwróciła i jemu się sprzeciwiła. Ale Pismo mówi, że Bóg swoją miłość nam okazał, podczas gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, gdy byliśmy jeszcze z dala od Niego, tak, gdy jeszcze nas w ogóle nie było. Dla ludzi jest to nie do pojęcia całkowicie, że Bóg w jednym szczególnym dniu dla całej historii ludzkości coś szczególnego czyni, wyjątkowego czyni. Ale tak to zostało w planie Bożym postanowione. I jest napisane w liście do Hebrajczyków, że nasz Pan potem, gdy swą krew przelał i raz na zawsze się ofiarował, potem ze swoją własną krwią wstąpił do niebiańskiego przybytku, aby tam jako arcykapłan się za nas wstawił. I to wspaniałe jest, że On stał się człowiekiem, aby wszystko odczuwać, wszystko zrozumieć. I odkąd nasz Pan ukazał się w postaci ludzkiej, nie może już z góry sądzić. On musi tak osądzać, jak tutaj w Jego własnym ciele, cielesnym tego dożył. Dlatego nie może już przekląć. On uwalnia. Jego łaska jest właśnie we wszystkich tych potężna, którzy do Niego przychodzą. W całym Starym Testamencie z góry sądził i osądzał. W Nowym Testamencie to ten własny wyrok wziął na siebie, został uczyniony grzechem dla nas, abyśmy w Nim zostali usprawiedliwieni. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy powstają do życia. Bez jakichś naszych uczynków. To jest Boży dar, Boże dzieło w Chrystusie, aby nikt nie mógł się chlubić. I każdy raz, gdy tutaj możemy się zgromadzać, jesteśmy wdzięczni i wiemy, i jesteśmy z wieloma tysiącami na całej ziemi złączeni i ja zaczerpnąłem nowej nadziei, że Bóg da nam wyprawę zwycięską dla prawdy i że to uczyni. I do tego z pewnością będzie mógł użyć ludzi, tak jak to dzisiaj w kazaniu słyszeliśmy, którzy sami siebie stawiają z boku, uprzątają z drogi swe własne jakieś pomysły, swe własne plany i postanowienia, wszystko uprzątają na bok, aby Pan mógł mieć swą drogę z nami. To jest tak głęboko we mnie zakotwiczonym, aby nie tylko coś uczynić, ale pozwolić Bogu, aby działał, aby czynił to, co ma być uczynione. Tutaj jest Pan. Nie my mówimy Jemu, co ma czynić, ale On mówi nam, co chce, aby było uczynionym. Słudzy nie decydują, co Pan czyni, ale Pan decyduje i postanawia, co słudzy i służebnice czynią. Bóg przyobiecał, że wyleje swego ducha na wszelkie ciało. On przyobiecał i przyobiecał, że da nam nowe serce, nowego ducha, nowe życie, że nie będziemy chodzić swoimi własnymi drogami, ale drogami Bożymi, tak jak prorok Jeremiasz pisze. Spoglądajcie na dawne dni i badajcie, jaka jest droga Pana i chodźcie po niej. I nie było jeszcze takiego czasu, w którym byłoby to tak trudnym, tą drogę Bożą widzieć jasno i wyraźnie. I właśnie dlatego, że tak wiele wykładów już istniało we wszystkich denominacjach, oni wszyscy byli pouczani na różne sposoby. I do tego jeszcze dochodzi ta tragedia, to możemy raz tak wypowiedzieć, ta tragedia wewnątrz poselstwa w tych ostatnich dniach, że tak wiele różnych kierunków powstało i to z różnych motywów. U Boga może istnieć tylko jeden, jedyny kierunek i ten kierunek Boży jest zawsze, orientuje się w Słowie. Innej możliwości nie ma. Słowo Boże pozostaje na wieki i zawsze tym wzorem i pochodnią naszym stopom i światłem na naszej drodze. Ale dlatego, że dzisiaj tych wysokich gości mamy między nami, może uczynię tą uwagę, że nie tylko my, albo szczególnie ja, odczuliśmy to, co to znaczy, gdy ludzie idą za różnymi naukami, ale szczególnie właśnie Sara, najmłodsza córka brata Branhama, do głębi to odczuła, co to znaczy, gdy nie idzie w tym kierunku, w którym jej bracia idą. To cierpienie, które musiała znosić, co musiała wszystko znieść, jest nie do opisania. Tego nie można w słowach wyrazić. Kto dzisiaj nie woła na wszystko tak i amen, ten nawet od krewnych jest odłączony i jest uważany za nic. Ludzie, którzy mówią o doskonałej miłości Bożej, którzy mówią o tym, że Pan już przyszedł, uczynili wszystko inne niż to, co w Jego obecności mogłoby być uczynionym. Przez całe lata pytała, dlaczego słyszy się o wszystkich innych braciach, tylko nie o bracie Franku, który w początkowych latach przecież właśnie to wszystko według Bożego upodobania i według Bożego prowadzenia właśnie tak to jakby powiedzieć rozpoczął. Ale i to pytanie jest łatwo do odpowiedzenia. Ja nigdy i to także w całej przyszłości nie będę czynił. Nie będę się udawał w jakimkolwiek kierunku albo biec za jakąkolwiek sprawą. My wierzymy z całego serca w to, co Bóg ze swego słowa objawił i wiemy, że On jest Bogiem słowa, nie interpretacji i tego, co ludzie mówią albo przywołują do życia. Ja wierzę, że dla naszej siostry ten pobyt tutaj jest obficie błogosławiony i ja chcę wszystkim z głębi serca podziękować, którzy jej rękę uścisnęli i swą miłość poświadczyli. I ja jestem tego zdania, jestem przekonany o tym, że Bóg ma ludzi, którzy to szczerze myślą i wielu jest w swojej szczerości przewrotnymi. Można być tak szczerym i pomimo to być przewrotnym przy tym. Ważnym jest, abyśmy byli przed Bogiem szczerzy i mieli bojaźń przed Jego Słowem, abyśmy nie wychodzili poza zawartość Słowa. Niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Boże pozostanie na wieki. I czasami już życzyłem sobie, aby niektórzy z braci, którzy wiele głoszą, raz odnaleźli się i zapytali się, czy rzeczywiście to w obecności Pana i w obecności wszystkich proroków i apostołów tak, żeby zwiastowali. Z pewnością nie, bo gdy mąż Boży by tam siedział i przysłuchiwał się, musiałby swą rękę podnieść i powiedzieć, chwileczkę proszę, tak nie. Głoszonym może być tylko to, co przed Bogiem w tym dniu się ostoi. Ja myślę tutaj na to świadectwo brata Branhama, gdy on jeszcze był na ziemi i został zabrany poza zasłonem czasu i miliony ludzi przychodziło do Niego i radowali się, obejmowali Go i mówili: nasz umiłowany bracie, cieszymy się, że Cię tutaj widzimy. I On spoglądał, co wszystko się działo. I potem nadeszła ta główna sprawa, gdy On mógł powiedzieć: ja to głosiłem, co Paweł głosił, chrzciłem, jak on chrzcił i tak dalej. I oni wszyscy zawołali: na tym spoczywamy, w tym spoczywamy. Nie chcemy się zagłębiać tutaj w tych rzeczach, które się niewłaściwie potoczyły. Byłoby zbyt szkoda czasu, ale jedno chciałbym jeszcze tylko wzmienić. Na to byłby czas, aby i ci, którzy specjalnie szczerych ludzi zwodzą, aby oni zaprzestali i żeby Bóg swą wyprawę zwycięską czynił nie z powodu nas, ale z powodu Jego słowa, które On tak cudownie objawił. I On nam także zrozumienie na Pismo otworzył, abyśmy w tym byli umocnieni, abyśmy nie dali się w jedną i w drugą stronę porywać. Mi leżą jeszcze dwie rzeczy na sercu. Pierwsze miejsce do tego znajdziemy w pierwszym do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, od wiersza 14 i 15 wiersz. Zwyczajnie jest czytany wiersz 16. Ja dzisiaj chcę przeczytać wiersz 14 i 15 z pierwszego listu do Tymoteusza, trzeci rozdział, 14 wiersz. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest zborem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Ten wiersz ma szczególne znaczenie. Zbór żywego Boga nie jest jakimś jarmarkiem, nie jest jakimś placem zamieszania dla wszelkiego rodzaju duchów i nauk. Zbór żywego Boga został przez słowo i ducha prawdy spłodzony i przywołany do istnienia. Zborowi żywego Boga zostało dane Boże zlecenie, aby aż do końca wiernie zarządzać tym, co nam zostało powierzone. I to z całą starannością i powagą. Gdy się chce mieć wiele różnych rzeczy, wtedy trzeba iść na właściwe miejsce, mianowicie bezpośrednio do Rzymu. Tam jest nam oznajmione, że ten Babel stał się klatką dla wszystkich nieczystych zwierząt i ptaków, ale nie dla zboru żywego Boga. Przeczytam wam z objawienia z 18 rozdziału słowo. Tutaj jest napisane objawienie 18 od wiersza 2. I zawołał donośnym głosem: upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego, i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. To jest ta przeciwna strona tego, czym jest zbór żywego Boga. Zbór Pana jest prawdziwym i to otrzymał to słowo w czystości, jasności i tak dalej podaje. Ta wielka klatka, w której wszyscy mają miejsce, wszystkie ptaki i tak dalej, cokolwiek ma tam miejsce, ale nie w zborze żywego Boga, bo On jest podwaliną prawdy, filarem, fundamentem, tym nośnym elementem prawdy. I dlatego nie może nic, co jest kłamstwem i błędem, nie może mieć miejsca w zborze żywego Boga. Słowo Boże jest prawdą, a interpretacje są złudzeniem. i my pociągnęliśmy tą jasną, rozdzielającą linię od samego początku. Ja tego nigdy nie zapomnę. To była jedna z pierwszych podróży misyjnych, w której mówiłem o upadku w grzech i to stało mi się tak po prostu tak wielkim, co Bóg, Pan, że Bóg Pan dał Adamowi ten to oryginalne słowo i on mógł w obecności Bożej żyć na wieki. I potem przyszedł wąż i to słowo postawił na głowie i pod znak zapytania trochę inaczej to przekształcił i podał. I już ta katastrofa się stała. To słowo jest życiem. To słowo zostało przez Ducha darowane. Ale biada, gdy to słowo zostanie przemienione, gdy zostanie przekręcone, wtedy staje się kłamstwem. Ale teraz mówi Pismo Święte w liście Jana, że żadne kłamstwo nie ma pochodzenia w prawdzie. Może podam wam to miejsce pisma z powodu przyjaciół, którzy może nie są mocni w języku niemieckim. W każdym razie jest to napisane, że żadne kłamstwo nie ma pochodzenia z prawdy. Kto to znalazł? To miałoby być napisane w pierwszym liście Jana 4, mianowicie pierwszy list Jana 4. W wierszu 6 jest napisane, każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. I tak dalej. Nie, tego nie myślę teraz, tego miejsca. Myślę to miejsce, gdzie jest napisane o tym kłamstwie. Czy ktoś może mi pomóc i znalazł to już? To jest może u Jana 2. W każdym razie jest jasno, aby jasno to trzymać, że Słowo Boże jest brane tylko później do w celu dekoracyjnym. Nie, że kłamstwo przychodzi z prawdy, ale kłamstwo przychodzi z całkowicie innego źródła, a później miejsca Biblii są przekręcane i tylko na dekorację używane. Prawda jest z Boga, a kłamstwo jest od diabła, który jest kłamcą od samego początku i te obie rzeczy są nie do zmieszania. Kłamstwo było i będzie kłamstwem. Prawda była prawdą i pozostanie na wieki prawdą. Dlatego niech nikt się nie gniewał na nas, gdy nie możemy zawrzeć kompromisów. To się po prostu nie da. Ta miłość do Boga jest zawsze miłością do prawdy. Nie do kompromisów, ale zawsze do prawdy. I to wam także przeczytam z drugiego listu do Tesaloniczan, z drugiego rozdziału. Drugi do Tesaloniczan, drugi rozdział. I tutaj czytamy w wierszu 11. Wiersz 11. Może już od 10 wiersza. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Ta miłość Boża jest miłością do prawdy, a prawdą jest i pozostanie Słowo Boże. Inaczej się nie da. My to wiemy. I jeszcze mi leży na sercu, na podstawie tego kazania, które słyszeliśmy, słowo z proroka Jeremiasza. Ja muszę szczerze powiedzieć, gdy takie kazanie się rozlega, wtedy wszyscy odczuwamy, że jest to do nas zwrócone. I nie tylko to. To przenika nam aż do szpiku kości. I szczególnie to, że jesteśmy tak uprzywilejowani, że wszystkie te rzeczy możemy słyszeć. I pomimo to stwierdzamy, że tu i tam nam jeszcze brakuje. I jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie Bóg chciałby nas mieć i może sprawiamy Panu przez to troski. I teraz tutaj z Jeremiasza 2, z Księga Jeremiasza 2, wiersz 12 i 13. Przeraźcie się niebiosa nad tym, zadrżyjcie i zatrwóżcie się bardzo, mówi Pan, gdyż mój lud popełnił dwojakie zło, mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Rozchodziło się mniej więcej w tym kierunku o to, co zostało nam przedstawione. Bóg darował świeżą, żywą wodę. On nie chce, abyśmy tą wodę dali odstać, aby wszystko w tym się zgromadziło. Nie, wręcz przeciwnie. On chce to wszystko wypłukać, aby to wszystko było zmyte, aby nie była jakaś odstana woda, ale świeża, żywa woda źródlana. To jest to, na czym może się posilać nasza dusza. Jeśli tak to nie jest i tego wszyscy doświadczyliśmy, wtedy my sami chcemy jakoś coś jako jakieś narzędzie sobie stworzyć, aby znaleźć wodę, ale to się nam nie powiedzie. My musimy powrócić z powrotem do Pana. On to jest. On jest tą skałą, która została uderzona i jeszcze dzisiaj z Niego wypływa woda żywota. On mówi, kto pragnie, niechaj przyjdzie do mnie i pije. Myślę, wierzę, że mamy pragnienie. Czasami myślę, że jest to nie do wytrzymania i mówię, Panie, jak długo mamy jeszcze czekać na to, aż to rzeczywiście się stanie, że się objawisz i pomożesz ludowi Twemu. Chciałbym teraz ze słowa, które brat Branham czytał, teraz przeczytać z drugiej królewskiej, myślę to było, druga księga królestwa, królewska, druga królewska 2, gdzieś czytałem słowo, które się z tym łączyło, mianowicie to, co w domu tej wdowy się stało, której brakowało oleju. I to zostało nam przedstawione, że Pan chce wylać swego ducha i olej jest zawsze w Piśmie Świętym dobrą wskazówką na Ducha Świętego. Tutaj jest coś cudownego w drugiej Księdze Królewskiej, w 4 rozdziale, druga Księga Królewska, 4 rozdział od wiersza 2. Elizeusz rzekł do niej, cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu. A ona na to, nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu, oprócz bańki oliwy. Wszystko inne już było zużyte. Jej mąż umarł, ta niewiasta była zadłużona, niczego nie było już, tylko trochę oleju w dzbanie. I teraz czytamy dalej. On rzekł, idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami. I nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc do niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami, a oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swojego syna, podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział, nie mam już naczyń. A wtedy oliwa przestała się lać. To jest cudowne miejsce, szczególnie w spojrzeniu na to, że my często jako wierzący myślimy, gdy to mąż Boży, gdy to sługa Boży by... Ale tutaj to uczyniła ta niewiasta, która była w potrzebie. Ona posłusznie czyniła zgodnie ze słowem, które jej zostało dane. Nie mąż Boży poszedł tam i wziął ten dzban i potem wszystkie te naczynia napełnił. Ale ona miała iść. Ona miała w wierze uczynić to, co jej zostało powiedziane. I ten sam Bóg, który był z prorokami, był zawsze także z tymi, którzy czynili zgodnie ze Słowem Bożym, które Bóg posyłał do ludu albo do pojedynczych. Wyobraźcie sobie, że nie znam tutaj powiedziane, ile to było naczyń, ale one miały od sąsiadów, ile to możliwe, naczyń pożyczyć i po prostu zacząć wlewać olej. Ale właściwie w tej bańce było już bardzo mało oleju i z tym miała napełnić wszystkie te naczynia. Co się stało? Stał się cud pomnożenia, bo ona w wierze zgodnie ze Słowem Bożym czyniła. Drodzy, my musimy to raz tak pojąć. Bóg w swojej wzniosłości, w swoim majestacie jest uwielbiany. Gdy Jemu damy możliwość, aby mógł uczynić cud, wtedy On może swoją obecność, moc i moc objawić. Każdy raz, gdy czytam w Starym Testamencie, szczególnie o wyprowadzeniu ludu izraelskiego przez Morze Czerwone, wszystko inne nie wydaje się tak majestatycznym, jak gdy czyta się ten wiersz, że ta woda stała po obu stronach jak ściany, z lewej i z prawej strony, jak mur, jak gdyby ktoś z betonu odlał mur i z tym był koniec. Tutaj wspaniała droga, powiedzmy, żeby ta sala była suchym lądem, a tutaj woda, tam woda i tutaj woda jako mur. Kto tam dał ten środek, aby ta woda nagle łączyła i stała się murem? Kto to uczynił? To jest po prostu majestatycznym. Gdy się może to tak czytać, ja wierzę w to z całego serca. Tutaj nie potrzebuję się wysilać. Uwielbione niech będzie imię Pańskie. To jest cudowne, gdy Bóg się objawia jako ten wszechmogący. Tak samo jest napisane o Jordanie, który po obu stronach miał, po prostu się zatrzymał i ten lud izraelski mógł przejść. Tutaj była niewiasta w potrzebie i my jesteśmy w potrzebach. Nasze lampy chcą prawie zgasnąć. Potrzeba nam wszystkim oleju. I teraz mogłoby się stać, że mamy jeszcze oddać. Ale to musi przynajmniej nam wystarczyć. Tą lekcją tutaj jest, że nie tylko mężowie Boży w wierze na podstawie słowa działali, ale także ci, do których to słowo się rozległo. My możemy w wierze działać i czynić, a Bóg będzie z nami tak, jak był z tymi, którym dał zlecenie i którzy w Jego imieniu mówili. Ten rozkaz misyjny także został nam na nowo postawiony przed oczyma z Mateusza i z Marka, szczególnie z Marka 16. Tutaj ta znana, najbardziej znana Ewangelia ze wszystkich, co dotyczy rozkazów misyjnych. I tutaj jest dane ogólna wskazówka z Marka 16 od wiersza 15. I rzekł im: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Tutaj jest mowa o wszystkich wierzących, nie tylko o 11 albo 12 uczniach, którzy są wysłani, ale od wszystkich wierzących. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ma być napełniony i wyposażony przez Boga, napełniony Jego duchem. Ma być żywym świadectwem, świadkiem tego, co Bóg uczynił. Wszyscy, nie tylko kaznodzieje, ale wszyscy, którzy uwierzyli, mieli tutaj dożyć i tak dożyć tego, co jest napisane. I później myślimy na to słowo, które także było zmienione z Jana 14, wiersz 12. Tutaj jest skierowane do nas wiersz 12. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie. Także i to jasno i wyraźnie słyszeliśmy. Wtedy Pan Jezus mógł albo w Jerozolimie, albo być w Jerychu, ale teraz przez Ducha Świętego może być wszędzie obecny, aby potwierdzać Słowo w tych, którzy uwierzyli, aby czuwać nad tym, żeby się wypełniło to między tymi, którzy z całego serca wierzą. I każdy raz, gdy ten refren, szczególnie także w tych kazaniach słyszę, mianowicie ten refren tylko wierz, wtedy boli mnie to w sercu, dlatego że jestem, czuję się tak jak wtedy na pogrzebie brata Branhama. I ja, mi i Panu powiedziałem, śpiewać możemy wszyscy. My wszyscy możemy śpiewać, tylko wierz, tylko wierz. I gdy widziałem, jak ta trumna brata Branhama została opuszczona do grobu, wtedy wielka żałość mnie ogarnęła. To było nie do opisania, to nie można powtórzyć, co w człowieku w takich momentach się dzieje. I ta pieśń, ten refren, tylko wiesz, może 20-30 razy był śpiewany, ale nie było nikogo tam, który jeszcze mógł tak w pełni wierzyć. My wszyscy byliśmy tym bardzo dotknięci. Dla nas cały świat się załamał. Ja nie mogłem już w ogóle śpiewać, bo bardzo płakałem i byłem bardzo wewnętrznie rozdarty, ale tyle mogłem powiedzieć. Panie, ten mąż, który naprawdę wierzył, ten teraz został tutaj opuszczony do grobu i będzie pogrzebany. My wszyscy, którzy tu pozostaliśmy, możemy wszyscy śpiewać, tylko wiesz, ale czy możemy naprawdę wierzyć? Wiecie, wtedy to człowieka ciągle znowu tak uchwyca, bo widzi się własną bezradność. Nasz brat także już powiedział, ja nie spoglądam na nas, spoglądamy na Pana. Ale dobrze by nam to uczyniło, gdybyśmy już wkrótce mogli ujrzeć, że Bóg się do nas skłania. Czy macie to samo pragnienie? Chciałbym to naprawdę wiedzieć. Może przychodzi to przez to, że tutaj trochę jestem tak, nie słyszę tutaj z przodu zawsze tego echa ze zgromadzenia. Czasem myślę naprawdę, że wszyscy śpią i nikt nie idzie z tym i nie są przy rzeczy. Ale prosimy was o to, abyście szli z tym, abyście szli z tym kazaniem, abyście byli w oczekiwaniu. Nie wiemy, kiedy, w jakim momencie może się to stać. I to nagle będzie. Bez wielkiej zapowiedzi się to stanie. Oczekiwać musimy to każdy raz. I kiedy to przyjdzie, to jest rzeczą Bożą, ale z pewnością wkrótce co nadejdzie. Jest jeszcze inne słowo, które mnie już od około 14 dni porusza, z Izajasza 51:12. Tak, od 12 wiersza. Ja jestem tym, który was pociesza. My wszyscy potrzebujemy pocieszenia, prawda? Wszyscy potrzebujemy pocieszenia. Nikogo nie ma tutaj, który by nie miał jakiegoś problemu w swoim życiu, ale w sercu. Bardzo potrzebujemy pocieszenia. Pan mówi, ja jestem tym, który was pociesza. I teraz to pytanie. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego? Syna człowieczego, który ginie jak trawa. Czasami mamy ludzką bojaźń zamiast bojaźni Bożej. I pytaniem jest, kim byłeś ty, że Ty się przed ludźmi bałeś. Słuchaj, co powiedzą ludzie i tak dalej, i tak dalej. Oni wszyscy są śmiertelni. Nie mają nic do powiedzenia, oni tylko wiele mówią, ale do powiedzenia nie mają nic. I to już zawsze tak było. Kto ma coś do powiedzenia, niech powie to krótko i zwięźle i wtedy to będzie miało sens. Kto nie ma nic do powiedzenia, ten mówi wiele, ale to powiedziane nie jest do użycia. Tutaj jest napisane. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego? Są tacy między nami, którzy się bali przed ludźmi, powiedzieli, ach, co teraz, co powiedzą oni i tak dalej, jak stoją teraz przed nimi. Oni wszyscy są śmiertelni, oni wszyscy przeminą jak trawa i oni, ich już nie będzie. Miejmy bojaźń Bożą, a ta bojaźń ludzka niech ustąpi i zniknie. Pan będzie z nami, tak jak przyobiecał. I potem odnośnie tej ludzkiej bojaźni. 13 wiersz. A zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela. Zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię. Ustawicznie dzień po dniu drżysz przed zawziętością gnębiciela. Przed zawziętością gnębiciela. Ale tutaj to porównanie. Zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela, mianowicie Boga, Pana nieba i ziemi, któremu jest wszelka moc dana, który jest obecny, aby pomóc w każdej sytuacji, aby być z nami. On przyobiecał, że nas nie opuści i nie zaniedba, ale będzie z nami aż do końca świata. Kim jesteś ty, że tak, zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela? Gdy Pana nie zapomnimy, wtedy mamy wiarę i nadzieję, gdy wspominamy na Niego i wierzymy Mu. Ale gdy Go zapomnimy, Jemu nie ufamy, wtedy sprawiamy Mu, przynosimy Mu hańbę. On ukazuje się jako Stworzyciel nieba i ziemi, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię. Ustawicznie dzień po dniu drżysz przed zawziętością gnębiciela. Kim jest ten gnębiciel? To jest przezwyciężony wróg, obojętnie jakiego rodzaju. Nasz Bóg ma ostatnie słowo i my możemy w wierze do Niego spoglądać, a On będzie stał za swoim słowem i za tymi swoimi. I tutaj dalej jeszcze jest napisane, gdzie podziała się zawziętość gnębiciela? Więc nadejdzie ten dzień, gdy nie będziemy już widzieć gnębiciela. On zniknie. Pan posprząta. Pan ujmie się swego ludu i tej sprawy swego ludu i tą sprawę swego ludu poprowadzi. Na to istnieje słowo w tym samym rozdziale Izajasz 51, wiersz 22. Tak mówi Twój Wszechmogący Pan i Twój Bóg, który broni sprawę swojego ludu. Który broni sprawę swojego ludu, prowadzi sprawę swojego ludu. Amen. On prowadzi sprawę swojego ludu. I potem wiersz 14 czytamy. Spętani będą szybko, nie w tym momencie, ale szybko. Spętani będą szybko rozpętani i nie umrą w dole. To słowo jest łatwo do zrozumienia, gdy ktoś jest napadnięty, zaskoczony i zwiąże się go i po prostu jest niezdolnym, aby coś uczynić. I tu jest napisane, spętani będą szybko rozpętani. Ktoś kogoś napadł, go związał, nie może się już uwolnić. Jest w strasznym położeniu, nie wie, co ma czynić. I tutaj spętani będą szybko rozpętani i nie umrą w dole. I nie braknie im chleba. I to ma dzisiaj także do nas przemawiać. My wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i niechby nikt sobie nie wyobrażał, że stoi ponad wszystkimi rzeczami. Czasami jesteśmy słabsi, czasem silniejsi, ale bądźmy szczerzy, czy nie mamy często tego odczucia, że jeszcze nie jesteśmy w takiej Bożej wolności, jak chcemy być, jak tego pragniemy, że zawsze jakieś okoliczności, cokolwiek to jest, że nie jesteśmy jeszcze tymi, czym powinniśmy być. Człowiek się nie czuje dobrze w swojej własnej skórze. Spętani będą szybko rozpętani i nie umrą w dole, czy nie stąpią w dół i nie braknie im chleba. Tak jak Dawid już wtedy powiedział i w psalmach pisał, że chcemy widzieć wyprawę chwalebną Pana i Jego lud pełen chęci w dniu wyprawy Pańskiej. Im bardziej, im dłużej, tym bardziej tęsknimy za tym, aby oglądać chwałę Pańską, aby dożyć tego, że On to słowo, które dał, potwierdza, aby mogło być śpiewane o zwycięstwie Bożym w domach sprawiedliwych. Te wołania, skarżenie i narzekania mają zaprzestać. Bóg chce uwolnić związanych, chce ich wypuścić na wolność, a ten gnębiciel, który zatroszczył się o to, że popadliśmy w sytuacje, które nam nie pasują, nagle się będzie pytany, gdzie on pozostał, gdzie jest ten dręczyciel i wszyscy, którzy dręczyli. Ich nie będzie już. Pan ujmie się tej sprawy swego ludu, aby ją cudownie, wspaniale poprowadzić. Wtedy będziemy uwielbiać Jego imię, dlatego że wiemy, że nie był to jakiś człowiek, który to uczynił, ale ten żywy Bóg. Podsumujmy teraz to, co w ten weekend tutaj było powiedziane i zwiastowane. Bóg chce się objawić. On nam swoje słowo z łaski darował. On nas zbawił. I pomimo to nie czujemy się dobrze w naszej skórze, dlatego że wiemy, że Bóg ma jeszcze coś więcej dla nas. Nie moglibyśmy za tym nosić pragnienia, gdyby to już nie było przygotowane dla nas. Wszystko Bóg już w cudowny sposób przygotował. Potrzebujemy tylko odczekać na ten punkt czasu. I wtedy stanie się to tak, jak On to powiedział. Zawsze idzie to poselstwo przed tym, aby potem w ludzie Bożym mogło być uczynione, co było zapowiedziane i przyobiecane. Na końcu musi zbór stać znowu tak, jak stał on na początku. W pełni odnowiony, wyposażony mocą z wysokości. I my chcemy Jezusa jako tego samego wczoraj, dzisiaj i na wieki widzieć. Chcemy tego dożyć, żeby takie uwolnienie przyszło między lud Boży, aby już nie potrzebował jeden za drugiego się modlić, ale aby wszystkim było pomożone bezpośrednio z nieba, aby ręka Boga w tak potężny sposób przyszła ponad nas przez potężne wylanie Ducha Świętego, aby Pan się skłonił, jak w czasach Salomona, gdy ta świątynia została poświęcona i chwała Pańska wypełniła całą świątynię tak, że kapłani nie mogli dalej kontynuować służbę. I także w Nowym Testamencie, gdy ta chwała Pańska zstąpiła i Duch spadł, zstąpił i ci, którzy uwierzyli, zostali napełnieni Duchem. To samo Bóg na końcu dni uczyni. I w ten czas musi już się bardzo, bardzo przybliżył. Gdy tak spoglądam na te polityczne wydarzenia, religijne wydarzenia, to jest mianowicie ta część na którą szczególnie musimy zważać, jak cały świat jest zwodzony. To jest po prostu przed naszymi oczyma. My to widzimy. Gdy pomyślę na to, ilu tego antychrysta szukają między Żydami i na całym świecie, a potrzebują iść tylko do Watykanu. On tam siedzi. Mogą wszystkie podróże sobie zaoszczędzić. Potrzebują tylko spojrzeć tam. I mają cały opis. Brat Rus mówi, nie widzą. Mają oczy, nie widzą. Mają uszy, nie słyszą. Ale Bóg jeszcze i do nich będzie mówił, przynajmniej do tych, którzy dzisiaj jeszcze są trzymani w więzieniach i sami sobie nie mogą pomóc. Pan utorował drogę. Ona jest przeznaczona dla Jego ludu. I także to miejsce pisma z proroka Izajasza z rozdziału 35 czytaliśmy i to bym chciał jeszcze raz przeczytać tutaj na zakończenie. Księga Izajasza, 35 rozdział, wiersz 8. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Cudowne słowo, jak Izraelowi Bóg naturalną drogę utoruje, tak on swemu ludowi świętą drogę darował i na tej drodze Bożej, on sam mówi, jam jest drogą i na tej drodze Bożej i nawet i głupi na nie nie zbłądzą. Nie potrzeba być szczególnie inteligentnym, aby Pana naśladować, iść za Panem. Powiedzcie, jak inteligentna jest owca. Bez pasterza w ogóle nie potrafi iść. Nie ma orientacji. Pasterz niesie odpowiedzialność. Takie są owce. I czasem myślę, co wszystko jest wierzonym. Wtedy trzeba powiedzieć, to są owce, które nie są w stanie rozróżnić i które nagle nie idą za głosem dobrego pasterza, ale usłuchały inne głosy. Nasz Pan mówi, moje owce słuchają mego głosu. I będzie tam droga bita, utorowana. Nie z jakimiś przeszkodami i zgorszeniami, ale utorowana będzie droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Kto może po niej chodzić? Tylko zbawieni, którzy przez krew baranka zostali oczyszczeni. Oni mogą chodzić tą drogą. Ona, ta droga, ta jest dla ludu Jego, tylko dla Jego ludu przeznaczona, nie dla innych. Dla Jego ludu, tylko dla nich przeznaczona. Kto chodzi po tej drodze, nawet głupi na niej nie zbłądzi. Niechby Bóg darował łaski, abyśmy jako owce Jego trzody, abyśmy szli za Nim i nie myśleli, że znamy sami tą drogą, ale abyśmy naprawdę słuchali tylko Jego głosu. Niechby Pan Bóg dzisiaj do nas wszystkich przemówił, byśmy nasze życie Jemu na nowo poświęcili, abyśmy Jemu postawili do dyspozycji. Jak już dosyć często mówiłem, kto chce służyć Bogu, ten musi dzisiaj zacząć, nie dopiero jutro. To dzisiaj, które Bóg nam daje, musi być użyte, aby stanąć w naśladownictwie Jezusa. Co pomogłoby ludziom, gdyby cały świat, człowiekowi, gdyby cały świat zdobył, a odniósłby szkodę na swej duszy? Co by pomogło wierzącym, gdyby szli cały odcinek drogi i gdzieś pozostali stać? Ale kto wytrwa aż do końca, ten będzie ukoronowany. Bóg chce mieć trzodę, która po prostu aż do końca wytrwa, która pozostanie wierną pomimo wszelkich okoliczności. Jak ze słowa rozpatrywaliśmy, ten związany będzie wkrótce rozwiązanym, uwolnionym. Bóg będzie miał wspaniałą, zwycięską wyprawę. Jeszcze będzie radość w domach sprawiedliwych i śpiewać będziemy o zwycięstwie, które Bóg nam darował i dał z łaski. I ta wiara jest zwycięstwem, które przezwyciężyło świat. Nie chcemy na nas, na okoliczności spoglądać, które może jeszcze jakoś nas trzymają, wiążą, ale na Pana, który ma moc ponad wszystkim. W jednym momencie może On odwrócić rzeczy i co było przedtem, tego już nie ma, a czego nie było, to jest. Abraham ufał Bogu i my ufamy Panu naszemu Bogu z całego serca i z całej duszy. Amen. Powstańmy teraz i oddajmy wspólnie Panu chwałę. Skłońmy nasze głowy i trwajmy w cichej modlitwie i w wierze przed Bogiem i także w tym zgromadzeniu. Chce Pan coś jeszcze uczynić. On chce się poświadczyć. On chce zbawiać, uwalniać, pomóc. On chce czynić, co przyobiecał, bo przez to On będzie uwielbiany. I także teraz chcę zapytać, może są jeszcze niektórzy tutaj, którzy swoje życie Panu chcą powierzyć? Wspominamy także na tych dorastających, na młodzież, na wszystkich, którzy mają jakąś decyzję przed sobą i w swoim sercu wiedzą, że Bóg ich zawołał i że są przeznaczeni na wieczne życie. Ach, drodzy, dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj ta godzina, aby wasze życie Panu powierzyć. Obojętnie, kim jesteście, Pan woła ciebie, przyjdź do Niego. I On mówi, kto do mnie przyjdzie, tego nie odrzucę. I podczas gdy wszystkie głowy są skłonione, oczy zamknięte i w modlitwie trwamy, pozwólcie mi zapytać, czy ktoś ma odwagę podnieść swą rękę i w sercu powiedzieć, o Boże, dzisiaj chcę moje życie Tobie powierzyć. Czy jest ktoś, kto chce podnieść rękę? Niech Bóg błogosławi. Niech Bóg błogosławi. Czy jest jeszcze ktoś? Może są inne potrzeby, obojętnie co to jest. Zanim będziemy się modlić, czy są jeszcze szczególnie wyjątkowe potrzeby? Dziękuję. Bóg widzi. Dziękuję. Czy są jeszcze inne potrzeby? Bóg widzi wszędzie. On wie, zna. Wierzymy, że On nas wysłucha. Módlmy się teraz. Wielki Boże, Stwórco nieba i ziemi, Ty jesteś osobistym Bogiem. Ty odnowiłeś tę społeczność. Ty zabrałeś ten dzielący mur i wrogość. Wielki Boże, gdy przez własne przewinienia czy okoliczności jako związani jesteśmy jakby związani, umiłowany Panie, prosimy Ciebie, abyś Ty wypowiedział w naszym życiu słowo potężne, aby wszystkie kajdany się rozerwały, aby wszyscy mogli być uwolnieni, aby Tobie służyć w wolności dzieci Bożych, aby nie te okoliczności nas związały, ale abyśmy stali ponad okolicznościami, aby Twa łaska nas na wyższym gruncie postawiła. Umiłowany Panie, Ty jesteś wiernym, prawdziwym Bogiem. Ten czas jest, tak, już długo trwa i pragniemy, abyś Ty zaczął działać, abyś się potężnie objawił. Pokładamy Tobie wszystkich, którzy swe ręce podnieśli. Obojętnie, o co proszą, o co błagają, to racz im z łaski darować. Wierny Boże, my współczujemy ze sobą nawzajem, modlimy się ze sobą nawzajem i wierzymy, że Ty wszystkim pomożesz. Bo Twoja ofiara jest dokonana, umiłowany Zbawicielu. Ogólnie prosimy Ciebie o to, bądź ludowi Twemu łaskaw. Wskaż nam drogę, którą mamy iść. I to, co chcesz, aby było czynione, ukaż nam to. Prosimy Ciebie z całego serca, bo to dzieło, za którym stoimy, to jest Twoje dzieło. To słowo, które głosimy, jest słowem Twoim. Lud, któremu służymy, jest ludem Twoim. Owce, które pasiemy, jest Twoją trzodą, są Twoją trzodą. Bądź nam łaskaw z powodu Twojego świętego imienia. Wołamy z głębi serc naszych do Ciebie. Wysłuchaj naszego wołania i przyjdź nam z pomocą. Wtedy zapytamy, gdzie pozostali dręczyciele? Zniknęli, umiłowany Panie, gdy Ty powstaniesz. Wtedy upadają wrogowie do tyłu. Już ich nie ma. Gdzie są wszyscy Twoi dręczyciele? Wtedy powiemy, gdzie oni pozostali? Wszyscy oskarżyciele i wszyscy, którzy nam sprawiali trudności i ucisk, ich już nie będzie. Ty się ujmiesz tej sprawy Twego ludu, za to dziękujemy Tobie. Szczególnie uwielbiamy moc Twojej krwi, moc Twego słowa i moc Twego ducha. Te trzy to są, które składają świadectwo i w naszym życiu jest to skuteczne. Krew baranka, Duch Boży i Słowo Boże. Umiłowany Panie, Ty masz zbór, który jest Twoim ciałem i podwaliną i filarem prawdy. I samą prawdę włożyłeś w Twój zbór. Uczyniłeś nosicielem, filarem i fundamentem prawdy. Umiłowany Panie, niechby aż do końca. Nic jak tylko czysta Boża prawda w Twoim zborze była znaleziona. Ty jesteś głową i Ty mówisz, ja jestem drogą, prawdą i życiem.